Mówi Paryż Radio France International, minęła 18 w sobotę 29 lipca. Witają Państwa za szyby reżyserki Andrea Kunowa i Józef, a ze studia Grzegorz Dobiecki. Dzień dobry. W przygotowaniu części informacyjnej popołudniowej audycji mają dziś swój udział także Agnieszka Kumor i Wojciech Sikora. A w jej części magazynowej proponujemy wrażenia zebrane z festiwalu teatralnego w Awinionie, zebrane rzecz jasna przez Agnieszkę Kumor. Następnie wędrówki po świecie muzyki klasycznej, na które zaprasza Stefan Liger. To będzie wakacyjna powtórka. Na koniec mamy przewodnik turystyczny Sylwii Gibbs, polecającej dzisiaj uroki Bretanii. A za chwilę wiadomości. Mówi Paryż RFI. Sekretarz stanu USA Condoleezza Rice przyleciała już do Izraela. Jeszcze dzisiaj zacznie rozmowy z przywódcami państwa hebrajskiego. Następnie spotka się z władzami Libanu. Jest to druga jej bliskowschodnia wyprawa w ciągu ostatniego tygodnia. Jak przyznała sama pani Rice, czeka ją niełatwe zadanie. Miałoby ono polegać na znalezieniu właściwych sformułowań przyszłej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, która doprowadziłaby do przerwania walk między Cahalem a milicją Hezbollahu. Zadanie może się okazać tym bardziej trudne, że Izrael odrzucił dzisiaj apel o zawieszenie broni na 72 godziny, wystosowany wczoraj przez zastępcę sekretarza generalnego ONZ do spraw humanitarnych Jana Egelanda. Zabiegał on o umożliwienie ewakuacji rannych ze strefy konfliktu i o bezpieczne dostarczenie tam pomocy dla potrzebujących. Uzasadniając swoją odmowę, Izrael stwierdził, że rozejm zostałby wykorzystany przez terrorystów z Hezbollahu dla zgrupowania ludności cywilnej w regionach walki, wykorzystania jej jako zbiorowej tarczy. Ewentualnemu zawieszeniu broni miałoby też sprzyjać rozlokowanie międzynarodowych sił rozjemczych w południowym Libanie. Szef dyplomacji Unii Europejskiej, Javier Solana, oświadczył, że w jego przekonaniu Rada Bezpieczeństwa na pewno przyjmie rezolucję określającą formy organizacyjne, mandat i skład takich sił rozjemczych. Według wcześniejszych zapowiedzi miałoby to nastąpić już w poniedziałek. Kanclerz Niemiec Angela Merkel wykluczyła dziś, by w skład tych sił mogły wejść w najbliższym czasie oddziały Bundeswehry. Natomiast poważną rolę w rozwiązywaniu libańskiej łamigłówki mogłaby odegrać Francja. Takiego zdania są przynajmniej władze Izraela. Wojciech Sikora.
Niech Francja zakończy w Libanie swoją fantastyczną pracę wprowadzania w życie dyrektyw ONZ-u, które zostały z jej inicjatywy podjęte. Z takim wezwaniem zwróciła się do Francji w wywiadzie udzielonym dziennikowi Le Figaro pani Cipi Livni, minister spraw zagranicznych Izraela. W ONZ-owskiej rezolucji 1559 chodziło o wycofanie z Libanu wszystkich obcych sił i o rozbrojenie rozmaitych milicji stacjonujących na terenie tego kraju. Pani Livni przypomniała, że to nie Izrael, lecz Francja była inicjatorem rezolucji. Francja, która już bardzo wiele w Libanie osiągnęła, podkreśliła pani minister, dodając, iż jeżeli w Bejrucie funkcjonuje dzisiaj wolny od kurateli syryjskiej i demokratyczny rząd, to jest to w dużej mierze zasługą Francji właśnie. I w związku z tym od Paryża oczekiwa należy głównej roli w formowaniu międzynarodowych sił rozjemczych. Zdaniem pani Livni, Hezbollah jest plagą, jaka spadła na Liban, ponieważ jest tylko zbrojnym ramieniem Iranu na Bliskim Wschodzie. Organizacja ta, założona, finansowana i zbrojona przez Irańczyków, ma gdzieś interesy Libanu. Jest tylko marionetką manipulowaną przez Teheran. W kwestii Libanu Francja i Izrael mają tożsame cele. Taka jest opinia szefowej izraelskiej dyplomacji. Ale oba kraje raczej różnie oceniają sytuację. Podczas sobotniej konferencji prasowej francuski minister spraw zagranicznych Philippe Douste-Blazy oświadczył, iż wobec niemożliwości uzyskania zawieszenia broni Francja odrzuca aktualne inicjatywy dotyczące międzynarodowych sił. W sytuacji, kiedy nie ma zawieszenia broni, międzynarodowe wojska nie mogą być efektywne. Najpierw rozejm, później oddziały międzynarodowe, dodał francuski minister, zapowiadając jednocześnie interwencję przywódców izraelskich na rzecz zmiany godnej pożałowania decyzji o odrzuceniu ONZ-owskiej propozycji przerwy w działaniach militarnych.
Tu Paryż RFI. Armia izraelska potwierdziła, zgodne z planami operacyjnymi, wycofanie swych jednostek z Bint Jbeil, bastionu Hezbollahu na południu Libanu. W trakcie siedmiodniowych ciężkich walk zginęło tam według źródeł izraelskich około 50 bojowców szyickich i 8 żołnierzy Cahalu. Jak oblicza AFP, lotnictwo izraelskie dokonało od piątku 60 rajdów na Liban. Dzisiaj na południu tego kraju zginęło co najmniej 14 osób. Czołgi Cahalu wdarły się też na krótko do strefy Gazy. Na lotnisku w Bejrucie wylądowały trzy samoloty z Jordanii, Egiptu i Emiratów Arabskich, przewożąc łącznie 54 tony żywności i lekarstw dla Libańczyków uchodzących z południa swego kraju. Katastrofa humanitarna, jaka zdaniem wielu organizacji pozarządowych zagraża temu regionowi, nie jest jednak jedynym niebezpieczeństwem. Według libańskiego ministra środowiska Jakuba Sarrafa, rejon Morza Śródziemnego może dotknąć bezprecedensowa katastrofa ekologiczna.
W wyniku izraelskich bombardowań z kilku libańskich paliwowych zbiorników wyciekło do morza blisko 15 tysięcy ton mazutu. Jak podaje AFP, bombardowania, które spowodowały wyciek, miały miejsce 2 tygodnie temu, dokładnie 14 i 15 lipca w miejscowości Ijech, gdzie znajduje się 5 zbiorników centrali elektrycznej. Z jednego ze zbiorników, który jest ciągle w ogniu, wciąż wycieka mazut. Zdaniem Bejrutu od 8 do 10 tysięcy ton dryfuje przy wybrzeżach libańskich, co oznacza, że 1/3 tych wybrzeży jest skażona. Reszta trucizny, około 5 tysięcy ton, przedostała się w głąb morza, przez co katastrofa ta może mieć konsekwencje nie tylko dla wybrzeży Libanu, lecz dla całej wschodniej części Morza Śródziemnego. Zagrożone są wybrzeża Cypru, Syrii, Turcji, Grecji, a także Izraela. I oczywiście cała fauna i ekosystem tej części świata. Tym bardziej, że chodzi o morze zamknięte, jak dotychczas wszystkie większe katastrofy miały miejsce na otwartych morzach. Według władz libańskich do wydobycia z morza trucizny potrzebnych będzie co najmniej kilka miesięcy i bez wątpienia dziesiątki milionów dolarów. Sytuację komplikuje dodatkowo izraelska blokada morska Libanu, w związku z czym ekipy ratownicze nie mogą pracować. Liban zaapelował już o pomoc techniczną do Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych, czyli do krajów, które miały do czynienia z podobnymi katastrofami w przeszłości. Unia Europejska zadeklarowała gotowość wysłania do Libanu ekspertów i sprzętu ratowniczego.
Mówi Paryż, Radio France International. Kolejny dramat uciekinierów z Afryki, usiłujących przedostać się nielegalnie do Europy. Podczas przeprawy z Libii do Włoch zmarło na morzu 13 osób spośród 27, które wspólnie rozpoczęły ryzykowną podróż. Ich stateczek dryfował przez 20 dni, nie mieli już wody ani żywności. Ciała zmarłych towarzyszy wyrzucili za burtę i chcieli uczynić to samo z dwiema innymi osobami, które zapadły w śpiączkę. Dziś nad ranem pozostałych przy życiu libijskich boat people uratowała włoska straż w pobliżu wyspy Lampedusa. Do jej brzegów i do plaż Sycylii dobiły w tym samym czasie szczęśliwie 4 inne łodzie z łącznie 150 nielegalnymi imigrantami. Odkąd Hiszpania nasiliła kontrolę morskich szlaków przemytu ludzi, coraz więcej uciekinierów z północnej Afryki kieruje się ku wybrzeżom włoskim. Siły koalicji pod amerykańskim dowództwem ujęły na wschodzie Afganistanu 4 domniemanych członków Al-Kaidy, podała agencja Reutera. Tożsamości ani narodowości pojmanych nie ujawniono. Na południu kraju, w prowincji Helmand, w walkach zginęło 18 talibów i 4 policjantów. Głównodowodzący sił NATO w Afganistanie, brytyjski generał David Richards, twierdzi, że trzeba 3 do 6 miesięcy, by przekonać się, czy nowa taktyka przyjęta przez Sojusz Atlantycki właśnie na południu przyniesie spodziewane owoce. Nowa taktyka ma polegać po pierwsze na tym, że siłami koalicji będą dowodzić od przyszłego tygodnia już nie Stany Zjednoczone, lecz właśnie NATO. Po drugie zaś priorytetem stanie się już nie zwalczanie talibów i polowanie na członków Al-Kaidy, lecz zapewnienie bezpieczeństwa miejscowej ludności i zdobycie jej zaufania. W tym celu oddziały Sojuszu Atlantyckiego mają ściślej współpracować z organizacjami humanitarnymi i agendami ONZ. Na południu Afganistanu pod rozkazami generała Richardsa znajdzie się około 8 tysięcy ludzi pod bronią, głównie z Wielkiej Brytanii, Kanady i Holandii. W Iraku zginęło dziś co najmniej 11 osób cywilnych i policjantów. Agencja Reutera osobno informuje także o śmierci 4 amerykańskich Marines. Od wkroczenia sił koalicji do tego kraju zginęło tam już ponad 2570 żołnierzy US Army. Na Sri Lance armia rządowa od 4 dni ostrzeliwuje pozycje tamilskich tygrysów wyzwolenia. Agnieszka Kumor.
Źródła wojskowe poinformowały, że celem tej operacji jest uzyskanie dostępu do kanału irygacyjnego, który blokują rebelianci. Ludność została wcześniej ewakuowana. Jak zapewniają wojskowi, nie odnotowano podobno ofiar wśród mieszkańców. Tygrysy tamilskie poinformowały ze swej strony, że w sobotę 7 ich bojowników poniosło śmierć, wielu zostało rannych. Znajdujący się na miejscu fotograf Reutera potwierdził, że słyszał bombowce oraz eksplozje zrzucanych bomb. Operacji lotniczej, pierwszej od 2 miesięcy, towarzyszyła wymiana ognia rakietowego. Jak piszą zgodnie Reuters i AFP, mnisi buddyjscy, którzy są przeciwni rebeliantom, a popierają prezydenta Mahinę Rajapakse, próbują przedostać się w neuralgiczny rejon śluzy na kanale. Jak informuje AFP, w rejonie Trincomalee Dwóch policjantów zostało zastrzelonych, prawdopodobnie przez rebeliantów. 900 osób zginęło na Sri Lance od eskalacji konfliktu w grudniu, co sprawia, że rozejm podpisany w lutym 2002 roku staje się coraz bardziej teoretyczny, komentuje AFP. Finlandia i Dania, mające na wyspie obserwatorów, którzy czuwają nad przestrzeganiem rozejmu, poinformowały, że wycofują z terenu swoich ludzi. Szwecja nie podała jeszcze do wiadomości, jaką decyzję podejmie. Ponad 60 tysięcy osób zginęło dotychczas w konflikcie trwającym na Sri Lance od 30 lat.
Z Paryża słuchają Państwo popołudniowych wiadomości. W Demokratycznej Republice Konga, dawnym Zairze, jeszcze dawniejszym Kongu Kinshasa, odbędą się jutro pierwsze od 40 lat wybory parlamentarne i prezydenckie. Zgodnie z powszechnymi nadziejami mają być one pomyślnym zwieńczeniem okresu przejściowego, który rozpoczął się w 2003 roku po pięcioletniej wojnie w regionie i po całych dziesięcioleciach katastrofalnych rządów i konfliktów w dawnej kolonii belgijskiej. Uprawnionych do głosowania jest 25 milionów obywateli, kandydatów na prezydenta jest aż 33. Faworytem pozostaje obecny szef państwa, Joseph Kabila, przedstawiający się jako rzecznik ludu. Nad bezpiecznym i demokratycznym przebiegiem wyborów czuwa 80 tysięcy policjantów, ONZ-owskie oddziały w błękitnych hełmach, a także ponad 2,5 tysiąca żołnierzy z krajów Unii Europejskiej, w tym 100 Polaków. Na 24 godziny przed otwarciem lokali wyborczych utworzono też, jak go nazywa AFP, Afrykański Komitet Mędrców na czele z byłym prezydentem Mozambiku, Joaquinem Chissaną. W przeddzień wyborów było spokojnie, choć jeszcze w czwartek po wiecu jednego z kandydatów zginęły od kul 4 osoby. Być może już w poniedziałek odbędzie się w Radzie Bezpieczeństwa ONZ głosowanie nad projektem rezolucji zawierającym żądanie zawieszenia przez Iran programu wzbogacania uranu najpóźniej do końca sierpnia. Taki wniosek przedstawiła wczoraj Francja. Mowa jest w nim o sankcjach gospodarczych i dyplomatycznych, jakie spadną na Teheran, jeżeli nie zechce się zastosować do postanowień rezolucji. Sądząc z dotychczasowych jego reakcji, Teheran raczej nie zechce. Na razie ma pilniejsze zajęcia dyplomatyczne. Dzisiaj stolicę Iranu odwiedza prezydent Wenezueli Hugo Chavez, wyrastający na nowego światowego lidera frontu antyimperialistycznego. Jego niedawna wizyta w Moskwie zaowocowała właśnie, jak donosi AFP, zawarciem umowy między rosyjskim gigantem gazowym Gazprom a wenezuelskim przedsiębiorstwem państwowym Petroleos. Moskwa ma i inne powody do zadowolenia. Prezydent Władimir Putin promulgował dziś ustawę o ekstremizmach, która zdaniem obrońców praw człowieka może posłużyć do ostatecznego zdławienia opozycji i wolnych mediów w Rosji. Według nowej ustawy definicja ekstremizmu wybitnie się rozszerza. Obejmuje bowiem m.in. zniesławienie przywódców politycznych, utrudnianie pracy władzom, komisjom wyborczym i funkcjonariuszom państwa, udział w zamieszkach, chuligaństwo i wandalizm z pobudek politycznych, ideologicznych, rasistowskich i religijnych. Ważnym rodzajem ekstremizmu staje się także, w myśl nowej ustawy, publiczne stawanie w obronie terroryzmu. W warunkach rosyjskich oznacza to w szczególności upominanie się o prawo Czeczeńców do życia w wolnym kraju. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych w strzelaninie, jaka miała miejsce w piątek w siedzibie organizacji żydowskiej w centrum amerykańskiego miasta Seattle.
Napastnikiem, który otworzył ogień do przebywających w ośrodku osób, okazał się być Amerykanin pakistańskiego pochodzenia Nawid Afzal Haq, który, zdaniem świadków, tuż przed aresztowaniem miał powiedzieć, że zrobił to z wściekłości na Izrael. Dodał jeszcze, iż jest muzułmaninem. Ofiarami terrorysty szaleńca były same kobiety. Jak podała lokalna telewizja, jedna z nich jest w ciąży. Co najmniej 3 zranione ciężko osoby były operowane. Zdaniem prezydenta Seattle, mężczyzna strzelający z półautomatycznej broni dużego kalibru działał na własną rękę i nie jest związany z żadną z terrorystycznych grup. Tym niemniej władze miasta podjęły szereg dodatkowych kroków ostrożności, chroniąc synagogi i siedziby organizacji żydowskich. Wszystkie organizacje muzułmańskie Seattle kategorycznie potępiły ten szaleńczy i bezwzględny akt.
Tu Paryż, Radio France International. Były to popołudniowe wiadomości, po których na przegląd prasy zaprasza Agnieszka Kumor.
Le Monde podzielił swą pierwszą stronę pomiędzy akcję dyplomatyczną w sprawie Libanu, jakiej podjęli się wspólnie premier Blair i prezydent Bush, a projekt ustawy o ofiarach frankizmu, jaką w parlamencie hiszpańskim przedstawi wkrótce rząd José Luisa Rodríguez Zapatero. Blair i Bush popierają ideę międzynarodowych sił rozjemczych w Libanie, pisze Le Monde w artykule Erika Lezera, swego korespondenta w Nowym Jorku. Spotkanie krajów zdolnych wysłać taki kontyngent wyznaczone zostało na 31 lipca w siedzibie ONZ-u w Nowym Jorku. Zabranie Rady Bezpieczeństwa na szczeblu ministerialnym mogłoby nastąpić kilka dni później. Siły międzynarodowe ułatwiłyby niesienie pomocy humanitarnej, pozwoliłyby na powrót uchodźców, pomogłyby rządowi Libanu w utrzymaniu władzy państwowej na terenie całego kraju, powiedział prezydent Bush na zorganizowanej w piątek w Białym Domu przed powrotem Blaira konferencją prasową. Krytykowany w Wielkiej Brytanii za solidarne z administracją amerykańską stanowisko, brytyjski premier nie zmienił zdania. Blair i Bush niemal obnosili się ze swą jednomyślnością, pisze korespondent paryskiej gazety, ale wydaje się, że argumenty brytyjskiego premiera za koniecznością szybkiego znalezienia wyjścia z zaistniałego kryzysu przyniosły spodziewany efekt. Blair podkreślał przy tym trudności, jakie napotykają prozachodnie rządy Egiptu, Jordanii i Arabii Saudyjskiej wobec ich własnej opinii publicznej popierającej masowo Hezbollah. Sytuacja w terenie, a zwłaszcza decyzja Izraela nierozszerzania ofensywy lądowej i nieokupowania południowego Libanu, tak jak to było w przeszłości, przekonała administrację Busha, że nie należy wiele oczekiwać po przedłużaniu walk. Amerykańscy i izraelscy eksperci wojskowi musieli przyznać, kończy Eric Lezer w Le Monde, że dotychczasowe bombardowania zadały duże straty Hezbollahowi, wykazując zarazem, że możliwości ofensywy są ograniczone. Czarno-białe zdjęcie na wewnętrznych stronach Le Figaro krystalizuje w sobie obraz tej ostatniej wojny w Libanie. Samotny mężczyzna przeczesuje kupę gruzów. To wszystko, co pozostało z budynku, w którym mieszkał. Puste ulice wokół, czarne oczodoły mieszkań, strzępy balkonów dowodzą, jak czytamy poniżej, że chirurgiczny ostrzał artyleryjski tyru, jaki prowadzi w tym rejonie armia izraelska, przypomina bardziej rzeźnie. Rozpływanie się bojowników Hezbollahu w tłumie, pisze korespondent Le Figaro Adrien Jolm, sprawia, że wyłuskanie ich staje się niemożliwe bez spowodowania strat wśród cywilów. W wioskach położonych na przygranicznych wzgórzach scenariusz jest identyczny. Ludność cywilna stanowi żywy puklerz obronny Hezbollahu. Wyrzutnie rakietowe chowane są w przystosowanych do tego kryjówkach. Kiedy bojownicy chcą ich użyć, wyrzutnie umieszczane są na ciężarówkach. Zwiadowca jedzie na skuterze w wyznaczone wcześniej miejsce i zbiera niezbędne wyliczenia celu. Ciężarówka zajeżdża, rakiety zostają wystrzelone, po czym wyrzutnia znów ginie w kryjówce, garaż lub budynek mieszkalnym. A kiedy artyleria izraelska chce odpowiedzieć ogniem, jej bomby spadają na domy cywilów. Jak mówiliśmy na wstępie, socjalistyczny rząd premiera Zapatero zaakceptował projekt ustawy, która zostanie wkrótce zaprezentowana w hiszpańskich Cortezach. Zapatero szuka sposobu, jak godnie zamknąć rozdział frankizmu, pisze korespondentka Le Monde w Madrycie, Cécile Chambrou. Dziadek obecnego premiera Hiszpanii, Juan Rodríguez Lozano, kapitan armii hiszpańskiej, rozstrzelany w sierpniu 1936 roku za wierność rządowi republiki, prosił w swym ostatnim liście do rodziny, ażeby, kiedy czas będzie po temu sposobny, jego nazwisko oczyszczono z hańby zdrady i by dowiedziono, że zawsze był miłośnikiem pokoju, dobra i postępu społecznego dla najbiedniejszych. Premier José Luis Rodríguez Zapatero tym zdaniem zakończył pierwsze przemówienie inaugurujące rządy jego Rady Ministrów. Wczoraj hiszpański rząd zatwierdził projekt nowej ustawy, nad którą będą obradować teraz deputowani. Ustawa ma na celu rehabilitację ofiar wojny domowej i ofiar rządów generała Franco. Walka stowarzyszeń działających już od kilku lat na rzecz ofiar frankizmu wymierzona jest w pakt milczenia, którym zamknięty został tragiczny rozdział historii Hiszpanii i na którym zbudowano okres przejściowy, mający na celu demokratyzację kraju. Po śmierci generała Francisco Franco 20 listopada 1975 roku wszystkie formacje polityczne doszły do porozumienia, że aby la transición mogła się powieść, trzeba zamknąć miniony okres. Zbrodnie okresu dyktatury Franco objęte zostały amnestią. Zawarte wówczas porozumienie nie jest kwestionowane, ale od 5-6 lat spadkobiercy tamtej republiki domagają się zadośćuczynienia pamięci ofiar. Frankiści, mówią, mieli 40 lat, aby rehabilitować ofiary zbrodni popełnionych przez oddziały republikańskie. Rodziny otrzymały pomoc materialną. Obecnie jest czas, by ofiary frankizmu wydobyć z zapomnienia, twierdzą stowarzyszenia walczące o ich rehabilitację. Jak zauważa korespondentka Le Figaro, sprawa jest wciąż bardzo żywa i bardzo delikatna. Każda ze stron, socjaliści i prawicowa Partido Popular, oskarżają się o próbę skłócenia obywateli. Stowarzyszenie Obrony Ofiar Frankizmu rozwścieczyła rezygnacja rządu z wpisania do projektu ustawy postulatu anulowania wyroków trybunałów wojskowych i nieprzyznanie finansów na ekshumację masowych grobów. Projekt w obecnym kształcie nie zyskał również poparcia byłych komunistów, którzy uznali, że został on wyprany ze swej istoty i stanowi niewykorzystaną okazję narodowego pojednania. Żeby nie kończyć w tak minorowym nastroju, Le Parisien donosi, że specjalnym zarządzeniem morostwa Paryża zakazane zostały na plażach i pływalniach imprezy Paris Plage nieobyczajne stroje. Z oczu plażowiczów i okazyjnych gapiów znikną zatem stringi, stroje topless i wszelka golizna. Podyktowana obawą o bezpieczeństwo i spokój imprezowiczów, odezwa do ludu Paryża przewiduje ponadto, iż ci, którzy mimo ostrzeżenia zdecydują się jednak na odsłanianie pośladków lub biustu, powinni przewidzieć 38 euro na zapłacenie kary. Mimo wprowadzenia tych, powiedzmy sobie, jakże filisterskich restrykcji, organizatorzy Paris Plage przewidują, że letnia atrakcja paryska, organizowana już po raz piąty z rzędu, ściągnie ponad 4 miliony osób.
To był przegląd prasy Agnieszki Kumor. Usłyszymy ją ponownie. Festiwal teatralny w Awinionie, festiwal IN, zakończył się w czwartek, Agnieszka tam oczywiście była, ale jego wersja OFF kończy się dopiero w niedzielę. No to ostatnie echa z miasta papieży.
Zanim podsumujemy tegoroczny program, dwa ostatnie spektakle. W Teatrze Entrepôt w ramach OFF-u zobaczyłam adaptację sceniczną opowiadania Henry Jamesa The Turn of the Screw w Kleszczach Lęku w wykonaniu kompanii Fraction działającej w Awinionie. Pod adaptacją, reżyserią i scenografią podpisał się Jean-François Matignon, który rolę guwernantki przybyłej do bogatej posiadłości dla opieki nad dwojgiem rodzeństwa powierzył aż trzem aktorkom. Zamek Bly nawiedzają postaci byłych opiekunów dzieci, lokaja Quinta i byłej guwernantki Jessel, o których wiadomo przecież, że nie żyją. Nasza bohaterka chce uchronić rodzeństwo przed intruzami, zwłaszcza mały Miles wydaje się mocno zmieszany tymi wizytami. Jego zachowanie staje się coraz bardziej prowokujące.
Tout le reste de la scène avait été frappé de mort.
Il était là,
mais l'homme n'était pas la personne que j'avais hâtivement supposée.
Le personnage qui se penchait vers moi est aussi différent des gens que je pouvais connaître que de l'image que j'avais eue à l'esprit.
Nous nous sommes observés à distance. Assez longtemps pour que je me demande avec force qui il était. Et pour que j'éprouve, en ne parvenant pas à le déterminer, un étonnement qui bientôt est devenu stupéfaction.
Il a lentement changé de position. Il a enfin disparu.
Twórcom spektaklu udało się odmalować złożone postaci opowiadania. Zwłaszcza odtwórczyni roli małego Milesa umiała połączyć niewinność dziecka z zawoalowaną perwersją i wewnętrznym lękiem. W reżyserii spektaklu zabrakło mi jednak bardziej subtelnych środków niż efekty świetlne i panika guwernantek dla wyrażenia niewygodnej, wielopiętrowej, gęstej atmosfery stworzonej przez Jamesa dla opowiedzenia zbrodni seksualnego uwiedzenia chłopca. Na festiwalu IN Peter Brook zaprezentował tekst kolektywu południowoafrykańskich autorów pod tytułem Sizwe Banzi umarł. Sztuka napisana w latach 70. nie straciła nic ze swej smutnej aktualności. Zezwolenie na pobyt lub pracę tysięcy imigrantów czy politycznych dysydentów na całym świecie zależy od kawałka oficjalnego papieru. W czym leży twoja tożsamość i od czego jest uzależniona? Pyta Brook z lekkością i inteligencją swoich aktorów, używając środków teatru ludowego lub politycznego, pokazując wielką sztukę małymi środkami niemal ulicznego teatru. Tytułowy Sizwe Banzi kradnie pozwolenie na pracę znalezionemu na ulicy zabitemu w bójce przechodniowi. Nowe dokumenty dadzą mu nową tożsamość i prawo do życia.
On a tout le temps du monde, man. J'ai même le temps de jeter un coup d'œil par la fenêtre.
Et là, qu'est-ce que je vois? Trois immenses galaxies noires débarquent. Elles stoppent devant la grande porte. Je passe le mot. Ça y est, il est arrivé!
Po ochach i achach wywołanych ubiegłorocznym festiwalem w Awinionie tegoroczny program pogodził zamiłowanie do nie zawsze trafionych eksperymentów artystycznych, jakie reprezentuje duet dyrektorski Hortense Archambault i Vincent Baudrier, z teatrem bardziej klasycznym, przystępniejszym, pozwalającym na celebrację przyjemności bycia w teatrze bez intelektualnego łamania głowy. I tak obok radykalnych spektakli jak Bazar Homara, Jana Lowersa, Bez powrotów François Verretta czy Human Articulations Krzysztofa Usmana, łączących teatr, taniec, sztuki plastyczne, a nawet cyrk, zobaczyliśmy Barbarzyńców Gorkiego, La Cascada, Urodzić się i krzesło Bonda Fronsona, Letni deszcz w Hiroshimie, Duras Winiera czy Sizwe Banzi Umaru Bruka. Bartabas ze swoim teatrem jeździeckim Zingaro skupił wokół siebie familiarne grono małych i dużych widzów, zachwyconych jego cygańskim spektaklem Batuta, a Józef Nagy, artysta zupełnie osobny, nie poddający się trendom, zaczarował Awinion spektaklem tańca Asobu i performance w glinie z rzeźbiarzem Barceló Pasodoble. Spolegliwa osobowość tego dotkniętego iskrą bożą artysty wpłynęła na całość festiwalu, na którym zgodnie w tym roku tańczyli panowie, tańczyły panie na moście d'Avignon, jak pisał niegdyś Krzysztof Kamil Baczyński.
To były echa już ostatnie festiwalu teatralnego w Awinionie, który w swojej wersji inne skończył się w czwartek, a w wersji off skończy się jutro. Te echa przekazywała Państwu, zresztą wcześniej także przez cały czas trwania festiwalu, Agnieszka Kumor. Dziś już więcej niczego nie przekażę, bo bardzo ją wykorzystaliśmy antenowo. Pora teraz na magazyn muzyki klasycznej, długi i monumentalny jak zwykle. To dzieło Stefana Ligera.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Rigera. Podczas ostatnich szalonych dni muzyki w Nantes, poświęconych harmonii narodów w epoce baroku, 112 tysięcy biletów sprzedanych na 240 koncertów plus 43 tysiące w 12 miastach regionu, spotkałem się z jednym z patronów tej niezwykłej imprezy, którą stworzył René Martin, przewodniczącym socjalistycznej grupy we francuskim parlamencie Jean-Marciem Ayrault, który jako mer Nantes jest od początku głównym sponsorem i politycznym opiekunem festiwalu. I wziąłem go pod włos prowokacyjnym nieco pytaniem, a mianowicie, czy jako politykowi, a zwłaszcza człowiekowi lewicy, nie przeszkadza mu spać spokojnie istnienie tak zatrważającej przepaści cywilizacyjnej między owym cudem nad Loarą, jakim jest La Folle Journée w centrum miasta, a absolutną nędzą kulturalną, jaką unaoczniły niedawne zamieszki na przedmieściach, także wokół Nantes.
Il y a pas d'abîme parce que ce qui compte c'est d'avoir un projet cohérent et le projet culturel c'est pas quelque chose qui est à part de la ville.
Nie ma przepaści, odpowiada mi Jean-Marc Ayrault, a w każdym razie można starać się zasypać dzięki pracy od podstaw i konsekwentnej, spójnej polityce. Nawet jeśli ów scentralizowany moloch, jakim jest edukacja narodowa, traktuje po macoszemu edukację artystyczną, poszczególne miasta i regiony mają swój margines swobody, pozwalający im przerzucić więcej sił na ów front walki o jakość ducha, o rozbudzenie twórczych aspiracji wśród najmłodszych, także na obszarach kulturalnego upośledzenia, jakim najczęściej są przedmieścia. Echo podkreśla, że podobnie jak co roku i tym razem przyprowadzono do miasteczka kongresowego na koncerty muzyki klasycznej dobre 5000 małych dzieci z okolicznych szkół, przy czym nie polegało to na wrzuceniu nieumiejących pływać od tak do głębokiej wody, gdyż ów udział w koncercie, a dla większości to premiera, poprzedza zawsze fala przygotowań. René Martin powierza co roku muzykologom i reżyserom misję stworzenia spektaklu ilustrującego temat Szalonych Dni, z którym objeżdżają oni szkoły, a nauczyciele dorzucają swoje 3 grosze. Chodzi o to, aby dać szansę wszystkim dzieciom, także i tym, które startują z największym handicapem. Chór ze 106. kantaty Bacha, zwanej Actus Tragicus, w wykonaniu solistów i Richard Carr Consort pod dyrekcją Philippa Pierlot. Słyszeliśmy ją właśnie w tej interpretacji w Nantes, a nagranie pochodzi z pięknej płyty wydanej przez Mirare. Wróćmy do naszych rozważań. Maire Nantes, Jean-Marc Ayrault, jako rasowy polityk, odmalowuje pewnie w zbyt różowych barwach problem wypadnięcia z kultury, który przybiera dramatyczne formy. Niemniej to, co z jego poparciem finansowym i moralnym dzieje się w regionie nad Loarą, jest dobitnym argumentem na rzecz tezy, że z odrobiną woli i zaangażowania nawet kulturalną czy muzyczną pustynię da się zazielenić. I w Polsce nad tym właśnie decydenci, a także twórcy i luminarze kultury winni w pierwszym rzędzie medytować, zamiast urządzać debaty, jak ostatnio w telewizji Kultura, czy muzyka współczesna ma dziś publiczność. Zaproszony przez telefon do dyskusji zdążyłem tylko powiedzieć, że ta muzyka, choć może być pasjonująca, intelektualną przygodą dla wtajemniczonych i wielce ekscytującym happeningiem, gdy na żywo odkrywamy nowe brzmienia i nieznane dotąd sposoby maltretowania tradycyjnych instrumentów, jest w dużej mierze muzyką jednorazowego użytku, której nikt prawie nie kupuje, nie słucha lub nie ma ochoty usłyszeć powtórnie. Nie zdążyłem już wyjaśnić, że moim zdaniem łączy się to z zerwaniem ciągłości w XX wieku, czyli z jedynym powszechnie zrozumiałym i emocjonalnie przyswojonym kodem, jaki im stał się system tonalny, czego zlekceważenie skazało tę muzykę na utratę słuchacza, który przeniósł swe uczucia na muzykę mniej uczoną, jazz, pop, rock, piosenka, powielającą w nieskończoność zużyte, lecz wiecznie skuteczne schematy psychologii tonalnej z początków XIX wieku, czyli z grubsza harmonikę Schuberta, Mendelssohna czy Chopina. Nic na to nie poradzę. W tej efemerycznej, acz najważniejszej ze sztuk, jaką jest muzyka, jedynym probierzem jest słuchacz. Muzyka żyje w słuchaczu i dzięki niemu. Poza tym jej nie ma. Ani idea w głowie twórcy, ani jej zapis na pięciolinii nie są jeszcze muzyką. Konieczny jest drugi element relacji, czyli odbiorca, ewentualnie jeszcze pośrednictwo trzeciego, czyli wykonawcy, jeśli kompozytor, jak to drzewiej bywało, nie jest sam odtwórcą własnych utworów. Twórcy wolą wszak uprawiać solipsyzm, tworzyć fascynujące kreacje dźwiękowe, eksplorować nieznane światy, epatować oryginalnym językiem, nie chcąc przyjąć do wiadomości faktu, że dla olbrzymiej większości słuchaczy, poza być może garścią najmniej wykształconych, najbardziej muzycznie dziewiczych, czyli nie słyszących nawet różnicy między dur i mol, konsonansem a dysonansem, toniką a zwiększoną septymą, są to języki najzupełniej obce, nie budzące żadnych emocjonalnych skojarzeń. Ale nie o to chodzi. Dla mnie tego rodzaju dyskusja o muzyce współczesnej to podejrzane alibi i listek figowy, jakim tak zwane środowisko stara się zasłonić swe żałosne wyobcowanie i elitarną nagość swego przyrodzenia. To bowiem nie jest żaden problem. Każda twórczość jest dobra, nawet solipsyzm, sztuka dla sztuki, umiłowanie własnego pępka. Każdy, kto z pasją i przekonaniem struga własny patyczek, choćby był krzywy i bezużyteczny, wygrywa w grze o własne życie. Lecz w muzyce nie całkiem lub wcale. Tak naprawdę, jako najbardziej pierwotny przejaw magii, jaki znamy, zapewne wywodzący się jeszcze z kultur zwierzęcych, muzyka istnieje dopiero wtedy, gdy słuchaczowi wyciska z oka łza i gdy w zauzawionym oku sąsiada znajduje on potwierdzenie hipotezy, że być może uczestniczy w jakimś międzyludzkim, jeśli nie kosmicznym misterium. Koniec walca, czyli balu z Symfonii Fantastycznej Berlioza w wykonaniu Orkiestry Narodowej z Lille pod dyrekcją Jean-Claude'a Cassatsu. Ów syn, wnuczek, prawnuczek, tata, wujek, stryjek i dziadek największego zapewne z muzycznych rodów we Francji postanowił dowieść, jak René Martin w Krainie nad Loarą, że każdą pustynię da się zazielenić. Ich strategie się różnią, gdyż jeden jest menadżerem, a drugi dyrygentem, lecz idealistyczne motywacje są podobne i rezultaty równie przekonujące. 3 stycznia tego roku Orkiestra Narodowa z Lille obchodziła swe 30-lecie. Jean-Claude Cassatsu opowiada, że gdy w 1975 roku osiedlił się na północy Francji, w regionie silnie zaludnionym notabene przez starą polską emigrację, nie było tam żadnych symfonicznych tradycji. Młody dyrygent znalazł tam jedynie około 30 bezrobotnych muzyków. Trzeba było ich przekonać, że lepiej grać niż pobierać zasiłki za frustrującą bezczynność. Nade wszystko zaś trzeba było nakłonić lokalne władze do zaangażowania się w przygodę, której sens w dużej mierze im się wymykał. Wystarczyło wszak kilka nietuzinkowych przedsięwzięć, aby je przekonać. Pierwsze tabu przełamano w 1983 roku, gdy orkiestra z Lille ruszyła na podbój robotniczej twierdzy w zakładach Renault w Douai z 9. symfonią Beethovena. Najprzód klasa robotnicza okazała muzykom najwyższą nieufność w stylu czego tu szukają darmozjady i lekkoduchy żyjące na nasz koszt, lecz wystarczyły 2-3 próby, aby uświadomić profanom, że nie ma zapewne trudniejszego rzemiosła niż muzykowanie. Kiedy zaczynaliśmy w Lille, opowiada Cassette-Sue, było nas z reguły więcej na estradzie niż ludzi na sali. Dzisiaj mamy 5 tysięcy stałych abonentów. Daliśmy w ciągu 30 lat 3 tysiące koncertów w 250 miastach na północy Francji i nierzadko w miejscach, gdzie o muzyce poważnej nikt dotąd nie słyszał, na przykład w podmiejskich, imigranckich gettach, w więzieniach albo w warsztatach stolarskich. Każdego roku, mówi Cassette-Sue, około 15 tysięcy dzieci przychodzi na organizowane przez nas koncerty lub muzyczne spektakle, w których w jakiś sposób czynnie uczestniczą. Szczególnie zaś płodna jest formuła polegająca na współuczestniczeniu dzieci w próbach orkiestry. Trudno o lepszy sposób na dowiedzenie im skuteczności pedagogiki opartej na uczeniu się na błędach, którą szkoła z coraz mniejszym przekonaniem próbuje im narzucić. Muzyka uczy je tego, jak się poprawić i wzbić się wyżej. Jest jednocześnie szkołą życia. Jej język wymaga poszanowania pewnych wartości, co zwłaszcza dla dzieci pozbawionych wszelkiej busoli może być bezcennym źródłem orientacji. Jean-Claude Cassette-Sue doradza jeszcze politykom, z których większość muzykę ma dziś w nosie, aby każdy z nich, choćby ucho miał drewniane, zafundował sobie staż na czele orkiestry, choćby dla zabawy. Przekonałby się wówczas, że im mniej się mówi, tym lepiej i że wszystko, co się mówi, może być użyte przeciwko nam, zwłaszcza jeśli rzucamy słowa na wiatr i nie dotrzymujemy obietnic. To szkoła jazdy konnej. Liczy się wyłącznie kompetencja, której trzeba dowieść na każdym kroku. W przeciwnym razie koń, gdy tylko wyczuje lipę, natychmiast zrzuca nas z siodła. Koniec skerca z pierwszej symfonii F-moll Dmitra Szostakowicza z zaskakującą partią fortepianu w wykonaniu Marii Joao Pires i Orkiestry Narodowej z Lille pod batutą Jean-Claude'a Cassette-Sue. Nagrania dokonano w 2004 roku, kiedy to Lille było europejską stolicą kulturalną. Nawiasem mówiąc, warto raz jeszcze na marginesie przypomnieć, że nie fetujemy w tym roku wyłącznie Mozarta, lecz również stulecie urodzin Szostakowicza. Jean-Claude Cassette-Sue, młodzieniec, który obchodził w zeszłym roku swe 70-lecie, wywodzi się, jak już wspomniałem, wspomniałem, z wielkiego muzycznego, czy szerzej artystycznego rodu o licznych rozgałęzieniach, przypominającego rodzinę Bachów albo Couperinów. Założycielem dynastii był Louis Casadesus, z pochodzenia katalończyk, muzyk amator grający na paru instrumentach. Potem drzewo genealogiczne jest imponujące. Sami kompozytorzy, muzycy, aktorzy, poeci, malarze. Kompozytorem był dziadek dyrygenta z Lille, Henri, jeden z dziewięciorga dzieci Louisa, które wszystkie zostały muzykami. Już w pierwszych latach XX wieku był on inicjatorem barokowej rewolucji avant la lettre i zabawiał się pastiszowaniem Vivaldiego. Inny z dziadków, Francis, także kompozytor, założył konserwatorium amerykańskie Fontainebleau, w którym uczył fortepianu, zanim w czasie okupacji przeniósł się wraz z nim do Princeton w USA, wuj Jean-Claude'a, Robert Casadesus, także kompozytor, ale nade wszystko jeden z nielicznych francuskich pianistów, którzy zdobyli wielką sławę międzynarodową, nawet poza rodzimym repertuarem. Niejeden z nas odkrywał zapewne koncerty Mozarta w jego właśnie wykonaniu z orkiestrą z Cleveland pod batutą George'a Sella. Żona Roberta, Gabi, podobnie jak on, wychowanka Louisa Diemera, jednego z uczniów Liszta, często razem z nim koncertowała. Później przyłączał się do nich czasem ich syn Jean, także pianista, który niestety zginął dość młodo w wypadku samochodowym. Rodowe tradycje nadal są kultywowane. Matka Jean-Claude'a, Gisèle, była wielce cenioną aktorką w La Comédie Française. Ojciec także był aktorem. Brat Dominique jest kompozytorem, siostra Martine aktorką, a inna siostra Béatrice malarką i rzeźbiarką, laureatką Prix de Rome. Jego córka Caroline, śpiewaczka, uprawia ostatnio crossover ze swym mężem, sławnym skrzypkiem jazzowym Didierem Lockwoodem. Najmłodszy syn jest perkusistą i aktorem, a wśród wnuczków jeden jest pianistą, a drugi trębaczem. Obaj zresztą zagrali dziadkowi na 70. urodziny, 7 grudnia, podczas uroczystego koncertu w Lille, na którym Wadim Riepin grał koncert skrzypcowy Szostakowicza i na koniec jeszcze utwór skomponowany przezeń specjalnie w prezencie urodzinowym. Na zakończenie tego rodzinnego portretu oddajmy zatem jeszcze hołd, gdyż w roku mozartowskim z pewnością to mu się należy, wujowi dyrygenta Robertowi Casadesus. Ucieleśniał on to, co najlepsze we francuskiej szkole pianistycznej. Klarowność, lekkość, świetna technika palcowa, żywość rytmu i elegancja. Za nagrywaniem płyt raczej nie przepadał, choć zarejestrował swego czasu jako pierwszy komplet dzieł Ravela. Był zwierzęciem estradowym. Podobno dał podczas swego życia ponad 3000 koncertów. Firma Sony wydała parę lat temu nagrania z dwóch jego recitali w sali Koncert Chebał w Amsterdamie w latach 60. Posłuchajmy zatem Roberta Casadesus, który zmarł w 72 roku, właśnie w Mozarcie. Oto słynna fantazja demol, swego rodzaju mini opera, blisko spokrewniona z Don Giovannim. A za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Riger. Do usłyszenia. Thank you.
Brawo. To była kronika muzyczna opracowana przez Stefana Likera. A na zakończenie zapraszamy Państwa na wędrówkę po Brytanii. Przewodnik turystyczny Sylwia Gibbs.
W języku Celtów z Brytanii Gwenran znaczy białe miasto, stąd nazwa Gironde, francuskiej stolicy soli. Jest tak znana ze swej jakości, że mistrzowie kuchni wpisują niekiedy sól z Gironde do menu. Miasto Gironde leży w północno-zachodniej Francji, na wybrzeżu Atlantyku, na małym półwyspie niedaleko Nantes. Nie jest jak pobliskie porty, Croisic czy Pouliguen, kąpieliskiem, gdyż od oceanu oddziela je połać słonych mokradeł. Na nich właśnie już za czasów Gallów, pierwszych mieszkańców Francji, zbierano sól. Jedną z największych turystycznych atrakcji jest przelot helikopterem nad słonymi polami Gironde. Maszyny startują z lotniska w La Baule. Na ich pokładzie ujrzymy fascynujący krajobraz, jakim jest wielobarwna mozaika podobna do abstrakcyjnego obrazu. Na 2000-hektarowej przestrzeni mieszka, pomimo skąpej roślinności, 180 gatunków ptaków. Historię Gironde poznamy zwiedzając muzeum w Bad-sur-Mer i dom założony w Saillé przez cech trudniący się produkcją soli. W końcu XIV wieku sól miała wartość wymienną, którą można porównać do złota, tym bardziej, że król Francji ustanowił podatek od soli – gabel. Do dziś słony oznacza drogi, zarówno po polsku, jak po francusku. Małe Gironde było do końca średniowiecza nie tylko stolicą soli, ale także stolicą całej Bretanii, prowincji rządzonej przez książąt związanych sojuszem z monarchią w Paryżu. Z tego okresu pochodzą mury obronne, brama Saint-Michel, kościół klasztorny Saint-Aubin, pięknie dziś odrestaurowane. Gironde ma zatem bogatą spuściznę, wokół której niesłusznie rozgorzała polemika, czy na plan pierwszy wysunąć architekturę czy sól. Odpowiedź brzmi i jedną, i drugą. Ale spór między władzami miasta, które wykosztowały się na prace restauracyjne, a cechem producentów soli, który uważa swoją pracę za najważniejszą, trwa nadal, pozostając na szczęście w sferze wymiany poglądów. W innym bretońskim mieście Lorient, na półwyspie Morbihan, odbywa się od 28 lipca do 6 sierpnia Międzynarodowy Festiwal Kultury Celtyckiej. Od roku 1971 przyjeżdżają tu delegacje z Irlandii, Kornwalii i Walii, ze Szkocji, z hiszpańskiej Galicji, kanadyjskiej Akadii i po raz pierwszy w roku 2006 z Australii. Obok koncertów mają miejsce spotkania, wystawy, dyskusje i odczyty, a nawet turnieje rycerzy okrągłego stołu. Zanim posłuchamy muzyki w wykonaniu zespołu z Brytanii, proponuję jeszcze krótki wypad do słynnego średniowiecznego opactwa Saint-Michel nad kanałem La Manche, które nocą jest jeszcze piękniejsze dzięki nowemu oświetleniu. Instalacja 1500 reflektorów kosztowała 1 000 000 euro. Inwestycja ta na pewno się opłaci, zważywszy, że Mont Saint-Michel należy do najpopularniejszych miejscowości turystycznych we Francji. Dzięki światłu, które w miarę wspinania się staje się coraz bielsze, niezwykłą piramidę Saint-Michel będzie można podziwiać przez całą dobę. W czerwcu rozpoczęto także pracę nad pogłębieniem zatoki, na której leży wysepka Saint-Michel. Grozi jej bowiem zasypanie piaskiem, a to na pewno zmniejszyłoby walory miejsca, które zwiedza rokrocznie 3 miliony turystów.
Radio du Monde.
J'ai comme envie de tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie d'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas, je peux très bien me
passer de toi,
comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie d'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas, je peux très bien me
passer de toi.
N'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie d'expliquer comme ça, je peux très bien me
passer de toi.
J'ai comme envie d'une fin torride, comme on en voit au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi. Je peux très bien me
passer de toi.